Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. Zapraszam do miejsca, w którym podczas wakacji można spotkać się ze sztuką. Spójrzmy na tę tabliczkę. Bożnica żydowska, świątynia pobudowana około 1890 roku na gruncie podarowanym gminie przez Kazimierza Frankiewicza. Funkcje religijne przestała pełnić w latach 30. XX wieku ze względu na brak ludności żydowskiej. Od 17 do 20 października 1939 roku przebywali tutaj aresztowani mosiniacy, z których 20 października 15 rozstrzelano na rynku. Po II wojnie znajdowały się w tym pomieszczeniu m.in. harcówka, magazyn mebli, sklep motoryzacyjny ze sprzętem RTV i elektrycznym. W 1986 roku bożnica po remoncie stała się siedzibą Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej. I wtedy pierwsza wystawa, która tutaj się pojawiła, to była wystawa Bogdana Wegnera.
Tak, taty wystawa była podobno pierwsza, już nie pamiętam, ale tak było.
Obecna wystawa jest powrotem do wspomnień. Wystawa obrazów malarza profesora Bogdana Wegnera, który kierował Katedrą Rysunku na Wydziale Malarstwa i Galerii Akademii Sztuk Pięknych i był w latach 90. prorektorem uczelni, oglądamy w towarzystwie córki artysty Natalii Wegner. W internecie znalazłam tekst Natalii, który zainspirował mnie do spotkania z nią w galerii. Pisała tak. Obrazy ojca, nie przez niego wybierane, montowane, ustawiane, bez jego sugestii, decyzji, z wątpliwościami. Słońce wydziera, gdy w galerii wieszamy płótna, papierowy strzęp spada z deski, znak to czy naiwne życzenie. Na piętrze cicho, wspomnienie pobłażliwego uśmiechu. Już od początku obraz powinien zapowiadać jego ostateczny wygląd. Wystawa nosi tytuł Wstecz. Wstecz to znaczy do jakiego okresu?
Sięgając w głąb, jak najdalej się da, pani dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie, Dorota Strzelecka, zaproponowała w ogóle lata 80. Dlaczego? Ponieważ galeria powstała w 93 roku i praktycznie wszystkie obrazy taty były tutaj prezentowane. Tata był razem z profesorem Jackiem Strzeleckim założycielem i właściwie ta galeria była taką galerią pierwszą, naturalną, testową dla wszystkich nowych cykli obrazów. I powiedzmy od lat 90. niemal wszystko zostało tutaj pokazane, chyba że się nie zmieściło, bo to też tutaj te obrazy, które widzimy, cykl obrazów oprawionych w ramy z szybami, co nie jest częste u ojca, bo to raczej było płótno, ewentualnie płyta, bezpośrednio tak prezentowane. No, część z tych obrazów była tutaj w galerii pokazana. Trochę się wystraszyliśmy, że lata 80., bo to oznaczało, że trzeba taty zbiory odkopać i to solidnie, ponieważ te obrazy były zeskładowane w pracowni na piętrze. Tata już prawie do tej pracowni nie wchodził, ponieważ w ostatnich latach już wyłącznie malował latem w ogrodzie, bo to były też duże formaty, tam już by z takimi formatami do pracowni, nawet jakby była udrożniona, to by już po prostu się nie zmieścił. No i trzeba było to wszystko odgruzować i tu ogromne podziękowanie dla mojego Krzysztofa, Krzysztof Ryfa, malarz, który podjął się tego z radością, zresztą podjął się tego zadania i w ciągu tego ostatniego roku, bo mamy czerwiec, to już mija już rok i parę dni, bo 19 czerwca w zeszłym roku tata odszedł. nie wiem, gdzieś około września, sierpnia zaczęliśmy próbować naruszyć ten taty zbiór, zobaczyć, co tam jest pochowane i szukając tych obrazów z lat 80. trafiliśmy na bardzo ciekawe obrazy z połowy lat 70. I udało nam się, no Krzysiu wydobył cały taki cykl, właściwie on trochę takim był kuratorem tej wystawy, bo zdecydował, co w porozumieniu z mamą też zdecydowali, co by w ogóle w galerii pokazać. I wydobyliśmy bardzo świeżutkie w kolorystyce, takie błękitno-białe z akcentami czerwieni, oranżu, taki piękny cykl dotyczący żywiołów, wody, ziemi, nieba, kosmosu. I udało nam się tutaj pięć spośród sześciu obrazów pokazać.
Sięgam do archiwum nagrań. Rok 2002. Odwiedziłam profesora Wegnera w domu, gdzie ma też swoją pracownię. Tak zaspokajał moją ciekawość.
To są prace tutaj różne. To są takie, bym powiedział, moje trochę szufladowe, prywatne prace, takie dotyczące trochę historii, gdzie pojawiają się i konie, i jeźdźcy. No, najczęściej gdzieś to będzie okres XVII wiek, albo też no, mój ulubiony okres historyczny to Księstwo Warszawskie. A tutaj z kolei te trzy, które widzimy na papierze, to są szkice, które przywiozłem z Paryża. To są prace dotykające gotyku francuskiego, białego, ale nie rysowane katedry czy wnętrza kościołów, ale są to takie wyobrażenia moje o ówczesnym życiu, tamtym, wokół tych katedr. To takie notatki, myślałem, że może to kiedyś się rozwinie większy cykl, ale na razie nie mam na to pomysłu.
No, ja pamiętam, pierwsza wystawa w galerii w Musinie to była właśnie twoja.
Mhm. Tak, ponieważ to było parę miesięcy po naszym pomyśle, żeby stworzyć, mówię o Jacku Szczeleckim i o sobie, spotkaliśmy się kiedyś, no i wymyśliliśmy, że mały Paryż, tak się mówi o Musinie, powinien mieć galerię. Ma swoją sekwanę, ma nawet nowy Ponef, także wydawało nam się, że mały Paryż bez galerii to trochę ubogi. I tak się stało. Parę miesięcy przygotowań i to ruszyło. To ruszyło, no i ustaliliśmy, że z racji tej, że jestem nieco starszy od Jacka, że ja zacznę swoją wystawą, działalność tej galerii. No i to do tej pory już nawet nie wiem, ile wystaw. Jeśli liczyć co miesiąc wystawę, no to jest sporo tego. I wiele wspaniałych nazwisk.
Pewnie nie idziemy, bo mówi, że zapchana.
Ale raczej nie wpuszcza nikogo.
Miejsce święte.
Tak. Znaczy małe, ciasne, także przy moich dużych obrazach, tam zimą, w tym okresie gorszym dla pleneru, tam kończę obrazy. Natomiast gro pracy wykonuję latem, wiosną i wczesną jesienią, kiedy jest dobrze i pracuję w ogrodzie. Bo to są duże formaty, do wysokości do 2 metrów, szerokości czasem nawet do 3 metrów. Także że te pierwsze jakby przygotowania, pierwsza ekspresja na obrazach, one potrzebują większej przestrzeni. Oczywiście, że nie do końca można obraz malować w plenerze, bo i sami impresjoniści kończyli potem w pracowniach, bo to jest zupełnie inne światło. Tam nie wchodzimy.
Nie wchodzimy.
Tam nie wejdziesz, to jest zawalone.
Wyjdźmy przed dom.
Marzniesz trochę.
A, jest ciepło.
Gdybyśmy stanęli wyżej i byłoby jaśniej, to prawdopodobnie widzielibyśmy fragment Osowej Góry, ale tylko drzewa. Dalej już one są dość wysokie, także zasłaniają ten szczyt, gdzie są zbiorniki. No i to najładniejsze miejsce, które lubię. Inspirujące bardzo. Pomimo, że to sztuczny pejzaż pozostałości po kopalni gliny dla miejscowej, już nieistniejącej cegielni. No pejzaż przedziwny, trochę księżycowy. On powoli już w tej chwili zarasta roślinnością, natura wkracza. Zresztą lubię takie tematy, gdzie te dwa żywioły, natura i cywilizacja, jakby ścierają się z sobą. To jednak tam widzę, że natura umie sobie poradzić z tym wszystkim, co było taką brutalną czasem ingerencją w jej wnętrze.
Na twoich obrazach można znaleźć fragmenty Mosiny. Być może odczytuje je tylko Mosiniak, ale na pewno jest kawałek Osowej Góry i na pewno są chodniki mosińskie. Czuję się, że to są nasze.
Są rzeczywiście. Ten obszar penetracji, szukania motywów, coraz bardziej jakby się zawęża. Wydaje mi się, że tu jest wszystko. Jest i wspaniały pejzaż, bodajże najpiękniejszy w Wielkopolsce. I są, no to nie są góry, ale są jakieś wybrzuszenia morenowe, które fantastycznie kontrastują z płaskimi obszarami. No i to właśnie to miejsce tam na samej górze właśnie ta była kopalnia i całe otoczenie i nawet pozostałości jakichś chodników, płyt, które kiedyś były drogami dojazdowymi, takimi technicznymi tam w trakcie budowy tych zbiorników, potem dla tej kolejki, która woziła glinę. I to jest. No, a z kolei chodniki mosińskie są takie paskudne, a niektóre ładne, popękane w niektórych miejscach, ale inspirujące, bo z jednej strony, no takie banalne, na co dzień, prawda, ciągle chodzimy nimi, no ale są takie momenty, gdzie w jakiejś szczelinie błoto, woda odbija nagle prawdopodobny kawałek nieba. Sytuacji, coś wyżej, coś niżej. To niebo było niżej niż chodnik, po którym idziemy.
Czyli świat odbity w takim...
Tak, takie
mikroświecie.
Zmącenie nawet. A w mikroświecie tak, bo nawet często wracam do wypowiedzi, listów Maxa Gierymskiego, gdzie pod koniec życia mówił, że w kałuży można znaleźć cały kosmos. On okiem malarza to widział doskonale.
Krajobrazy nosił w sobie, pisała Natalia. Rzadko po nie wyjeżdżał. Nie musiał. Ziemia zaklęta w rebusy obecna jest w pejzażach malowanych przy domu, w ogrodzie, przy paru kamieniach, w wiązce patyków opartych o pień. Ostatni obraz i na nim miasteczko. Pierwsze, najważniejsze. I za każdym razem, gdy żurawie przy drodze, myśl, że uwił kiedyś jednego dla studentów z drutu, papieru, pragnienia, by ujrzeć w naturze. Dziś tyle ich na polach. Może mu o tym nie mówić?
Wpada podejść do tej pracy, która przyciąga uwagę, która jest umieszczona w punkcie centralnym galerii, w punkcie centralnym tej wystawy. Duży obraz kolorowy i taki radosny.
Zdecydowaliśmy się pokazać już naprawdę ostatni obraz, który tata namalował. To jest obraz zatytułowany Gniazdo i prawdopodobnie by go nie namalował, gdyby nie propozycja profesora Grzegorza Ratajczyka, który zaprosił tatę do takiej wystawy zbiorowej swojego pomysłu. Miał taką ideę, żeby w Muzeum w Szreniawie zrobić wystawę poświęconą pszczołom. To był taki pszczeli temat i tytuł wystawy brzmiał Pszczelim okiem. I brało tam udział kilkunastu artystów. I tata się długo zastanawiał, jakby się tutaj do tego tematu odnieść. I pomyślał sobie, no tak jak rozmawiałam z nim, pomyślał sobie o takim miejscu, gdzie się wraca. Pszczoły mają swoje pasieki, mają ule, wylatują na zbiory gdzieś na pola, w okolice leśne, potem wracają. I tak sobie pomyślał w ogóle o życiu ludzi, że mają te swoje miejsca, gdzie się urodzili, wychowali. To są czasami jakieś wsie, małe miasteczka, to są niekiedy duże miasta, ale on pewnie myślał bardzo o Czempiniu w tym momencie, bo tam mieszkał jeszcze, będąc na studiach, czyli 20 kilka lat, tam się urodził. I chociaż nie jest, ten obraz nie przedstawia jakby Czempinia, bo to nie są te wieże, tam jest bardzo charakterystyczna wieża neogotyckiego kościoła. Jest też taka wieża ciśnień przy dworcu, ale zupełnie inna, bardzo taka prosta, posępna, bo ostatnio miałam nawet okazję być tam na dworcu i przyglądałam się jej, ale on jakby to zbiorowisko domków symbolizuje właśnie takie miasteczko rodzinne, do którego się już niekiedy już nie wróci, bo no w przypadku taty już ten jego rodzinny dom, który stał w rynku, no to mieszkanie na pierwszym piętrze już jest zajęte przez innych ludzi. Tam już od lat mieszkają obcy ludzie, więc nie ma już jakby powrotu do tego konkretnego miejsca, w którym się wychował i dorastał, ale jest to takie symboliczne miejsce takiego miasteczka, do którego się tęskni, chociaż się wraca myślami, i te takie właśnie łuki na niebie symbolizują jakby wyloty tych pszczół i powroty i też nasze myśli, które gdzieś tam być może bardzo się zagęściły pod koniec życia, bo tata już miał świadomość, będąc no w takim już gorszej kondycji, już wtedy był, jak malował w ogóle ten obraz, już był słaby i ciężko mu się ten obraz malowało. Już tam nawet w pewnym momencie potrzebował naszej pomocy, żebyśmy mu tam coś przytrzymali, żeby mógł wykreślić te łuki. Pamiętam, że Krzysztof też nam pomagał. No i on jest też taki bardzo wyjątkowo, bardzo szczegółowy, bo tata już siedział po prostu na krześle przed obrazem i tak sobie po kawałku go malował. I nie był z niego zadowolony, chyba dlatego, że już nie miał takiej mocy, żeby ogarnąć takie duże płótno, 2x2 metry, bo to jest jednak duży format. Jakoś tak po raz pierwszy wtedy usłyszałam od niego tyle słów takiej wątpliwości, bo tata zazwyczaj nic nie mówił podczas pracy, nie mówił, czy jest zadowolony, czy nie. No rzadko tam wyrażał jakąś taką, wewnętrzał się tam gdzieś przed nami, a tutaj zaczął mówić o tym obrazie, że no nie wie. Tak ciągle go oglądał, poprawiał, no ale przyszedł czas wystawy i obraz pojawił się na wystawie. Wydaje mi się, że on się bardzo podobał, no ale wiem, że tata tam nie do końca był zadowolony. Tutaj nawet na tym pierwszym planie na dole domalowywał jeszcze te ule stojące, takie pasieki. To pamiętam, że to powstawało jeszcze tak pod koniec, potem jeszcze trochę poprawiał pewne rzeczy. Uznaliśmy, że jest to bardzo ważny obraz.
Z Natalią przenosimy się z galerii na ulicę Reja do domu państwa Wegnerów. Siadamy w altanie, która przypomina altanę z obrazu Aleksandra Gierymskiego. Włodek Braniecki przed laty napisał w Głosie Wielkopolskim po wizycie u Bogdana Wegnera, że jest tam jak u Czechowa. Podejmuje nas żona Bogdana, Lidia Wegner. Czy tutaj siadaliście przy tym stoliku?
Bardzo często. Jest to miejsce, które zaprojektował mój ojciec jeszcze. Takie było dosyć przaśne na początku. Teraz ładnie córki wyremontowały. I to znaczy Ania głównie, druga córka. I tutaj spędzaliśmy właśnie takie popołudnia, obiady rodzinne, jakby o lato. Zresztą Bogdan naprawdę uwielbiał przyrodę. To zresztą też chyba widać w jego pracach, oczywiście przetworzonych, bo to nie jest tak jeden do jeden, ale lubił siedzieć w ogrodzie i to było jego naprawdę największe szczęście, że ma ogród i może w tym ogrodzie latem, jak jest ciepło, posiedzieć i na końcu malować tylko. Bo chciałabym powiedzieć, że Bogdan zbierał wszystko, co tylko było, niczego nie wyrzucał. Już nie mówię tylko o obrazach, tylko mówię o jakichś różnych starych lampach, jakichś zepsutych mikserach. To Bogdan to wszystko do pracowni wkładał. Pracownia się zrobiła tak gęsta i pełna, że w zasadzie Bogdan sobie taką ścieżkę tylko wyrąbał, że tak powiem, w tym bałaganie pracownianym do stołu, gdzie czasem coś tam rysował. Potem już się nie dało malować, bo nie było po prostu miejsca, żeby postawić jakiś większy obraz, a nawet i mniejszy. Także ten ogród i ten oddech na ogrodzie, to było jego życie. I dlatego latem, w tych ostatnich latach, ale to nie mówię o tych latach dwóch, trzech czy czterech, tylko w ogóle już w takich ostatnich 10 latach, może nawet więcej, to Bogdan opierał te swoje giganty, bo na ogół giganty malował już wtedy, opierał je o trzepak, jakoś tak zabezpieczał, żeby mu wiatr nie przewracał i siedział sobie na krześle i całymi dniami siedział, patrzał, nawet jak nie malował, to patrzał, co by tutaj zrobić, jak to poprawić, czy jeszcze coś przemyśleć. I to była jego właściwie ten sposób spędzania lata.
A jak się poznaliście?
Poznaliśmy, teraz matka będzie słuchała, bo ona często pyta, ale to nie jest tajemnica, Natalia. Może zostać. Po prostu jak studiowaliśmy w Poznaniu, to ja jeszcze studiowałam na początku tą filologię romańską, na Matejki mieliśmy uczelnię, potem się przenieśliśmy do tego Kolegium Novum i Bogdan z Czempinia dojeżdżał do Akademii Sztuk Pięknych i spotkaliśmy się w pociągu. I to pamiętam, że było to spotkanie, jak wracaliśmy kiedyś z zajęć, chyba wieczorem, i jeszcze pamiętam okoliczności, bo to był piętrus. Teraz już nie ma tych pociągów. Ja siedziałam chyba na piętrze i Bogdan przechodził i wrócił i przysiadł się i zaczął coś rozmawiać. Ale ja byłam jakaś taka zestresowana, że właściwie nie pamiętam, o czym on zagadał. Nie pamiętam tego momentu, tylko wiem, że przysiadł się. No i później pytał mnie, w którym ja wagonie rano jadę i o której. No i po prostu mnie spotykał, dojeżdżając do szkoły.
Czyli to była taka miłość pociągowa.
Pociągowa, studencka, powiedzmy. Bo jeszcze było tak, że ja czasami zaczynałam zajęcia na przykład tam o 9, a Bogdan o 11. To odprowadzał mnie na Matejki, zjadał swoje śniadanie, którego w domu nigdy nie jadł, czyli jakąś tam kanapkę, i czekaliśmy na zajęcia i jak moje się miały zacząć, to Bogdan szedł do ASP. Tyle, jeśli chodzi o Poznanie. To było miłe spotkanie i w ogóle pamiętam, że te pierwsze lata takie, tego zauroczenia to były naprawdę takim pięknym okresem. I jeszcze pamiętam takie Bogdana romantyczne pomysły, żeby się zaręczyć na takim starym wiatraku w Czempiniu. Był tam taki stary wiatrak, nieużywany oczywiście, z takimi schodkami. I kupił jakieś takie wryto sztuce, która była kiedyś takim głównym jakby miejscem, gdzie się kupowało jakąś biżuterię. I pamiętam, że kupił takie niby obrączki. Oczywiście one nie były ani ze srebra, ani nawet srebropodobne. Bardziej wyglądały jak żelazne. Z takim jakimś rytem, jakieś takie były tam jakieś znaczki drobne. I się zaręczyliśmy. Potem był ślub i to zaraz po moich studiach, bo Bogdan już te 2 lata studiował, bo on zaczął studia później.
Czy Czempiń, w którym się urodził i którego obecność się czuje na prezentowanym w galerii obrazie, był mu rzeczywiście tak bliski?
Na pewno tak. Zresztą myśmy często bywali tam u rodziców Bogdana, jak dzieci były małe i nawet dużo później, aż do ich śmierci. I Bogdan miał rzeczywiście wspomnienia związane z tym Czempiniem takie dosyć przebogate. Jak tu czasem na tych spotkaniach rodzinnych opowiadał, co tam się działo, jak byli dziećmi, bo tam ich było mnóstwo, bo to były czasy powojenne. To był taki boom narodzeniowy. I oni mieszkali na rynku w Czempiniu i na tym rynku było tych dzieci, nie wiem, kilkadziesiąt chyba. No i oni tam całą bandą tam penetrowali te okolice. Kąpali się w jakiejś takiej, nie wiem jak to się nazywało, tam taka mała, jakiś taki kanalik czy coś takiego, na pewno nieprzystosowanego do kąpieli. No i spędzali całe dni na dworze. I jeszcze takie czasy, które Bogdan pamięta, że jakiś wóz konny tam jeździł, że jakiś kowal był gdzieś tam na rynku. To niespotykane już gdzieś zupełnie.
Czym się interesował? Co było jego pasją?
Przede wszystkim historią. No to był jego konik. Kupował mnóstwo historycznych książek, które do dziś są i my mamy całe stosy tego. Dużo czytał właśnie takich książek tego typu. Nie jakieś powieści, beletrystyki, nie. Właśnie jeśli już coś, to musiało być związane z historią. Oglądał mnóstwo programów właśnie historycznych w telewizji. No TVP Historia to też był jego ulubiony program. A poza tym bardzo się interesował jedną dziedziną sportu, czyli lekkoatletyką. Powiedział, że to jest najpiękniejszy rodzaj sportu i nie rozumie, dlaczego ludzie się pasjonują piłką nożną. No i oczywiście uwielbiał konie. Na wakacjach był w rodzinnych stronach swojego ojca, tam na Mazurach. To było takie jeszcze prawdziwe gospodarstwo, gdzie był koń, krowy, cały ten inwentarz. I pamiętam, jak opowiadał, że no spędzali tam rzeczywiście wakacje w stylu XIX wieku, bo tak, na sianie spali, bo nie chcieli w domu spać, bo to było dla nich bardziej interesujące. Jeździli konno, oczywiście na oklep, pili mleko prosto od krowy, co nie wiem, czy Bogdan akurat uwielbiał, ale ponieważ wszyscy pili, to on też. Jedli takie przaśne posiłki, typu jakiś placek drożdżowy, jakieś ziemniaki z omastą. I tak to wspominał, że to były takie super wakacje. A potem wakacje były już z nami, to już były normalne. To jeździliśmy na ogół z dzieciakami, jak były małe, nad morze. A później, jak trochę podrosły i już potrafiły więcej chodzić, to często byliśmy w górach. Często. No i Bogdan kiedyś zrobił takie dwa portrety, pamiętasz, Natalia? Podłużne, jakby takie wyższe i taka jest głowa męska i damska. I męska głowa jest taka filuterna, taka z jakimś takim dziwnym uśmiechem, w jakimś takim przekrzywionym kapelusu, takim trochę czerwonawym nosem, taka dosyć okropna. I na drugim portrecie, to znaczy on nie powiedział tego wprost, ale to wszyscy to wiedzieli, a na drugim portrecie była taka kobieta z profilu, w jakiejś takiej czapce wyhaftowanej, jakimś takim, nie wiem, toczku czy coś takiego. Taka poważna, taka nobliwa, takie przeciwieństwo. I to naprawdę chyba była jakby taka krótka charakterystyka naszej pary. Bo Bogdan, który lubił z kolegami dużo przebywać, to znaczy jak miał okazję, to lubił z nimi przebywać i lubił na przykład późno do domu wracać, co nie jest chyba tajemnicą i to nie będę tutaj chyba sekretów żadnych wyjawiać. No ale oni jakby, tak jak powiedział rektor na otwarciu tej wystawy, oni jakby potrzebowali tego kontaktu, tej wymiany myśli, tego dzielenia się tymi swoimi opiniami o sztuce, czy nawet trochę krytykowania jedni drugich i tak dalej, ale to było wszystko na takiej jakby koleżeńskiej stopie. U nas na początku, zaraz po naszym ślubie, jak tu mieliśmy już w końcu to nasze małe gniazdko, to ciągle przyjeżdżali jego znajomi. No i potem siedzieli czasami do rana, a ja rano jechałam do pracy. No. Nasze życia to były takie, powiedziałabym, dwutorowe, bo Bogdan, który uwielbiał siedzieć po nocach, a nienawidził wstawać rano, a ja, która mogę wstawać rano, nie jest to dla mnie jakiś problem ogromny, ale wieczorem jestem zmęczona i chciałabym się położyć. No ale potem miałam gości. I tyle.
Pani Natalio, kiedy pani odkryła, że pójdzie pani tą samą drogą, co ojciec? Kiedy pani zaczęła malować?
Ciągle coś tam się malowało, rysowało. No, ja w ogóle miałam takie szczęście, że mogłam obserwować na bieżąco, jakby to malowanie należało do świata, do życia.
Czy ojciec komentował pani pracę? Bo ja pamiętam taką wystawę, to była jedna z pierwszych pani wystaw, gdzie były dachy. Tak jak zapamiętałam, że ojciec pochylony, jak szedł przez Mosinę, to przypatrywał się chodnikom mosińskim i to przeniósł na płótno. Tak pani narysowała dachy domów, które są w sąsiedztwie tutaj.
To był dach tego domu tutaj, babci, bo on ma taką fajną piramidę. Tam. To jest parterowy domek i ma taką blaszaną piramidę na bazie kwadratu. I ten dach mi się po prostu wytatuował w umyśle i on zawsze towarzyszył, jakby ta taka diagonalna krawędź zawsze się pojawiała u mnie w tych obrazach, ponieważ interesowało mnie niebo, chmury, jakby to środowisko takiego powietrza, właśnie nieba, ale gdzieś zawsze chciałam, żeby było takie zaczepienie o ziemię i zazwyczaj była to krawędź jakiegoś dachu. I w sumie teraz ogólnie mnie pejzaż interesuje i z Krzysztofem sobie często tak rozmawiamy, że teraz mieliśmy taki etap, że nie możemy się oderwać od linii horyzontu, że tak nas ona fascynuje. No Krzysztof bardzo chce od tego trochę odejść i może trochę wrócić do tych rzeczy, które robił wcześniej. Natomiast u mnie ta linia horyzontu bierze się z fascynacji pejzażem, ale takim odkrytym. Jak wyjeżdżamy często z Krzysztofem w trasy, bo sporo jeździmy wystawy, jakieś tam demontaże, gdzieś tam do znajomych na jakieś wernisaże. W różnych sprawach jeździmy po Polsce i ja najbardziej lubię ten moment, jak już opuszczamy zabudowę i odkrywają się te wielkie równiny Wielkopolski z tą bezkresem, z tymi polami, gdzieś tam taki szpaler lasu, to wszystko, no po prostu nie mogę tego wykasować z umysłu i to ciągle u mnie w obrazach jest obecne teraz ostatnio, właśnie ta linia horyzontu taka czysta. Rzadko zakłócona jakimiś, nie wiem, elementami, no czasami jakiś pion albo trochę się więcej może teraz takiego zagmatwania pojawiło, ale jednak to mnie najbardziej jakoś fascynuje.
Słońce nad stadniną, w końską grzywę chowa twarz, stęgą nad łąkami jeszcze się unosi mgła. Drży, nim cięciwy świst znów do lotu ją poderwie. Konie, dumne konie, zasłuchane w szumy traw, lekkie i swobodne jak na czystym niebie ptak. Kiedy tak patrzę, dobiegł chciałbym uciec stąd, chciałbym gnać za swą tęsknotą. Tam, gdzie lśni horyzont drga niebieską linią wprost, w otwarte wrota chmur, siwych chmur. Tam, gdzie w kuźni słońca dzień powstaje nowy, wytycza drogi ry, serca ry. Konie, dumne konie.
Ten tekst mnie tak zafascynował. A dlaczego? Bo ja kiedyś widziałam taki dokument kręcony przez polskiego reżysera i jego żonę chyba też w Rosji i oni spotkali chyba jakiegoś potomka Polaków, który żył tam gdzieś na jakiejś prowincji, w takich nędznych warunkach i on zaczął grać sobie na gitarze i on tam piosenkę Seweryna Krajewskiego, Czerwony Gitar, zaczął grać i ja dopiero wtedy odkryłam ten tekst, że on jest o takiej tęsknocie za takim jakby horyzontem, za tą dalą. I tak mnie olśniło, jaki piękny jest ten tekst w sumie, kiedy na przykład po takim pochmurnym dniu nagle pod wieczór dopiero otwiera się nad horyzontem niebo i się pojawia słońce, na przykład zimą. I to jest taki wspaniały moment, że coś się takiego otwiera, co za chwilę zgaśnie. że te momenty jakby wyzwalają takie zupełnie inne myśli, odrywające nas od tego takiego zwykłego życia. I tak powinno być, że to ma nas troszeczkę tak jakby uwolnić z tego kieratu, nie wiem, ziemskiego, na moment chociaż. Poprosiłam Anię, żeby napisała, Ania, moja siostra, Anna Fischer, poprosiłam ją, żeby napisała parę słów o ojcu. Bardzo nie chciała tego robić, bo mówi, że ona nie umie, ale już o tym zapomniałam, bo tak mieliśmy taki pomysł, żeby może w związku z wystawą w Mosinie, żebyśmy się tak może podzielili podczas otwarcia takimi refleksjami, wspomnieniami o tacie, ale potem pomysł upadł, ponieważ niektórzy z nas stwierdzili, że to są zbyt takie prywatne. No i Ania chyba była zawiedziona, że to się nigdzie nie pojawiło, bo ona chciała, żeby chociaż na papierze gdzieś tam leżało. No mogę to jedynie teraz przeczytać, bardzo mi się to podoba. Nie podejmę się pisania o obrazach. Z ojcem nie wiązała mnie relacja zawodowa. Nie rozmawialiśmy o korektach, technikach, znaczeniach. Pamiętam za to wysyłanie do sklepu po papierosy. W latach 80. sprzedawanie ich dzieciom nie stanowiło żadnego problemu. Na pytanie, dlaczego sam nie pójdzie, odpowiadał, że nie może, bo musiałby się przebrać. Strzyżenie włosów to też moja rola. Obowiązkowo nożyczkami, bez maszynki, z ręcznikiem chroniącym ramiona. To co ojciec? Na jeża, kibola czy rycerza? Wybieraj! Ojciec lubił lato i atmosferę wydarzeń sportowych, wspólne oglądanie relacji z olimpiad, mundiali, euro, hymny przed meczami, ceremonie otwarć. Szczególnymi względami darzył dyscyplinę atletyki lekkiej. Nie lubił tenisa i golfa. Na temat twórczości niech wypowiedzą się specjaliści. To dla mnie głównie kolory. Im był starszy, tym było ich więcej. Często powtarzał nam, by nie bać się ich i mocniej przyciskać kredkę do papieru. To a propos naszych takich rysunków ze szkoły podstawowej, gdzie starałyśmy się rysować jak inne dzieci w klasie, czyli delikatnie muskać kredką papier. I potem jak się przynosiło ze szkoły te rysunki i pokazywało tacie, to ojciec mówi, no nie można się bać koloru, trzeba mocniej. I mi czasami poprawiał te rysunki, co było dla mnie w ogóle jakimś dramatem, bo było wiadomo, że to już nie robiłam ja, tylko że to było poprawione. I takie wspomnienia, że nie bać się koloru, to była
i
ważna taka...
I zawsze,
a to już... To było dawno, a potem jeszcze zawsze mówił, że trzeba robić swoje. Cytował Młynarskiego, róbmy swoje, nie pamiętam dokładnie, może to coś da. A propos jeszcze tekstu piosenki, o której mówiłam, Seweryna Krajewskiego, to autorem tekstu był Krzysztof Dzikowski, znalazłam sobie przed chwilą, bo bardzo ładny tekst i warto sobie do niego tam zajrzeć.
No jeśli chodzi o jakieś gusta muzyczne Bogdana, to w młodości miał kolegę Włodka Lipszyca, który miał taką pracownię w Poznaniu, w takiej suterenie i tam dużo ludzi się spotykało często. I on był fanem w ogóle muzyki. I miał najnowszy sprzęt, jaki można było sobie wyobrazić. Jakieś kolumny, giganty w czterech kątach pokoju i nagrania muzyczne, których nikt u nas nie mógł zdobyć. Pamiętam, że od niego przegrywaliśmy na pewno Coena, na pewno Dylana, ale także Kenny Rogers też, ale także tych artystów, którzy wtedy byli na topie, czyli i Pink Floyd, i Rolling Stones, i może mniej, nie pamiętam akurat tego zespołu z tych lat. I Bogdan oczywiście słuchał tej muzyki, ale lubił też muzykę poważną. Jeździliśmy często do filharmonii. Właśnie mieliśmy taką grupę, czyli Natalia, Bogdan, ja oraz siostra Bogdana, jedna z sióstr, ze swoim mężem Staszkiem Wyszyńskim. I w piątkę jeździliśmy na koncerty filharmoniczne wiele lat. Bo lubił chyba tą muzykę, w ogóle lubił orkiestrę. lubił, jak orkiestra grała na żywo.
To było dla niego Strausa, marsz Radeckiego, to po prostu dla niego to był raj. A poza tym w ogóle marsze lubił i wszystkie uroczystości takie państwowe, uroczystości Konstytucja 3 maja, wszystko oglądał w telewizji, Dzień Niepodległości 11 listopada, to też wszystkie transmisje, to było Dzień Wojska Polskiego, także no, to dla niego było takie wspaniałe i lubił taką wojskową muzykę też, marsze i tego typu właśnie utwory.
Bo to Bohdan nie był takim człowiekiem, który otwarcie mówił na przykład o uczuciach, o jakichś tam swoich wrażeniach, o przeżyciach. On był raczej skryty. Rzadko kiedy się tak otwierał. I jeśli już, to nigdy tak jakby w takiej sytuacji domowej, tylko bardziej jak już byli jacyś goście, jak coś się działo, jak się jakoś taka atmosfera robiła inna, to wtedy różne rzeczy sobie chyba przypominał i opowiadał mnóstwo anegdot historycznych. Czerpał to wszystko z tych książek historycznych. Szczególnie lubił różne kroniki.
A propos tego właśnie okresu księstwa warszawskiego, ojca ulubionego i szwoleżerowie polscy w służbie Napoleona, no to już dla ojca to był raj. Malarstwo kosaków. A poza tym jeszcze jeden obraz, już taki inny, właśnie nawet wzięłam sobie katalog, bo to jest w ogóle taty ulubiony obraz, o którym często mówił, i to jest obraz Maksymiliana Gierymskiego, Patrol powstańczy. On jest świetny przez to, że jest bardzo oszczędny, właściwie, ale jest z nim, tak jak mówi zawsze, dużo dramatu, bo oni wszyscy, oni się pytają takiego wędrownego dziada, jak to mówiono, który zawsze wszystko wiedział, bo on przechodził przez różne wsie, więc wiedział, co się dzieje, i oni, ci żołnierze, tak jakby on coś im mówi, a oni wszyscy patrzą w tym jednym kierunku i to jest takie bardzo takie, jakby coś się miało za chwilę dziać. Bardzo prosty obraz i też w takiej palecie, jak tata lubi. Lubił, że właśnie takie piaski, takie ziemie, też ta taka mazowiecka równina, która bardzo tutaj też przypomina, nie wiem, te wielkopolskie, chociaż my tutaj w Mosinie mamy trochę nietypowy pejzaż, bo my mamy te wszystkie moreny tu. Także właściwie za budynkami po drugiej stronie ulicy to my widzimy takie wzgórze leśne.
Z archiwum nagrań wernisaż. Na wernisaż przybyli artyści, krytycy i przyjaciele Bohdana Wegnera. Dyskutowano za żarcie, a na pierwszy plan wybijał się głos Romana Kubickiego.
To jest, zobacz, ten cały kontur to jest jakby normalny Bohdan, którego pamiętamy sprzed 2 lat. Te kolory, ta gra tymi kolorami i tak dalej. I tu się nagle pojawia coś nowego i to jest nasz nowy Bohdan, którego nie rozumiemy. Po prostu artysta znów zaskoczył teoretyka, czyli mnie. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie Bohdan Wegner jest artystą, który maluje zawsze pejzaże. On w tej chwili te pejzaże problematyzuje.
Koledzy są zaskoczeni. Mówią, coś nowego, takim go nie znaliśmy, to były pejzaże, a tutaj coś nowego.
No to nadal pejzaże. Ja nie jestem rewolucjonistą. Nie robię takich skoków ogromnych. Dla mnie jest to posuwanie się, tak, piesze zawsze, bez dzisiejszych środków komunikacji. Jest to pejzaż ten codzienny, przeżywany tak zwyczajnie. A być może czasem się zdarzy, może raz na tydzień, może raz na rok, właśnie zjawisko w tym pejzażu, w tym codziennym, banalnym pejzażu, gdzie nagle zauważamy, jak dzisiaj chociażby, no wspaniałe dwie tęcze, W tym potwornym jakimś zachmurzeniu, gdzie od poznania naciągało coś strasznego, jak smok. I nagle dwie tęcze i wchodzę, idę właśnie na otwarcie tutaj do galerii i pomyślałem sobie, cholera, jak w Toledo.
Norbert Skupniewicz.
Z Bogdanem znam się już, ja nie wiem, ze 100 lat? No to znaczy, ja go znam 100 lat, a on może mnie tylko 50. Obserwuję przez cały czas, przez całe jego życie i część mego. Twórczość Bogdana. Za każdym razem oczywiście w pełni mnie przekonuje, aczkolwiek zupełnie inaczej niż bym sobie sam wyobrażał, powiedzmy, mój własny kontakt z naturą, z pejzażem, z tą rzeczywistością bezpośrednią. Szukam i spodziewam się ciągle od jakichś zapomnianych miejsc, zagubionych wielkich kamieni, które tu zresztą są, zabłoconych, zabagnionych fragmentów jeszcze tej naszej biednej już, może ubogiej raczej, bo bez Boga rzeczywistości pejzażowej, że znajdują się jeszcze gdzieś jakieś maluteńkie terytoria dla bóstwa, może tego słowiańskiego, może przedsłowiańskiego, może uniwersalnego, a może tylko dla motyli czy ważek. I to znajduje właśnie u Bogdana. Czy on celowo to kreuje, czy czuje to tylko swoją wrażliwością, no tego to ja nie chcę sugerować, ani nie chcę narzucać. Natomiast cała kultura malarska oczywiście w tych obrazach się znajduje z silnymi decyzjami, na przykład z zderzenia bardzo wąskiego pejzażu, bardzo wąskiej strefy ziemnej z wielką przestrzenią dziwacznego, niebezpiecznego nieba, silnie zakontrastowaną, jak gdyby to coś, co nadchodzi i już jest silnie widoczne, groźne, ciągle jeszcze z nadzieją jakąś znajdowało się daleko poza widokręgiem. To też jest mi bliskie, ten współczynnik złudy, jak gdyby to niebezpieczeństwo było jeszcze daleko. Wiemy, że nieprawda, wiemy, że ono taką grudą twardej chmury gdzieś nad nami się unosi i jest rzeczywiście dla wszystkich nas niebezpieczne. Bogdan to po prostu pokazuje z całą odpowiedzialnością, być może nawet z bólem czy z poczuciem tej niebezpiecznej sytuacji.
Pejzaże i problemy, które przyniosło życie i które wrażliwy artysta, jakim był Bogdan Wegner, przelał na płótno. Na obecnej wystawie w Galerii Sztuki w Mosinie możemy zobaczyć, jak rodziło się jego malarstwo i jakie były początki poszukiwań. I jest ostatni, namalowany przez Bogdana Wegnera obraz, ważny obraz, wspomnienie dzieciństwa z dużym ładunkiem uczucia. Tę dziecięcą miłość do świata, do przyrody niósł artysta przez całe życie. Wystawa w Galerii Sztuki w Mosinie prezentowana będzie do 18 sierpnia 2024 roku. Polecam Państwu wyprawę do Mosiny. Kłaniam się, dziękuję za rozmowę żonie Bogdana Wegnera, Lidii, i jego córce Natalii Wegner. Barbara Miczko-Malcher. Okay.